Płacą nam za ten ułamek sekundy, zanim naciśniesz spust, że masz zadecydować, co zrobić. Najgłupsze, najczęściej spotykane pytanie: a kurwa, ile tam zabiłeś, to masz nacięć na kolbie, nie? Jak mi tego się mówi, a bo tam zabić. Ja mówię, dobra, masz swojego psa, Fafika, masz nóż, podernij mu gardło. A co ty mówisz? Mówię, no widzisz, tak to wygląda. Chwyć kogoś, poczuj jak żyje, jak pulsuje, tak? I teraz to zrób. Nikt nie lubi zabijać, ale są ludzie, którzy muszą wiedzieć, jak to robić.
Każdy żołnierz wykonuje podstawowe czynności powszechne. Zaczynając od counter ID, każdy przeszedł counter ID na teatrze. W związku z czym, czy wąsy, czy 5.25, nikt za was tego nie zrobi. Każdy. To nie jest japońska wycieczka, że bierzemy aparaty i bierzemy ze zdjęcia, fotki, k***a i nie ubezpieczamy się. Każdy się ubezpiecza. Jesteście do dyspozycji. Jeżeli jesteśmy w stanie wykonać zadanie, pomóc tutaj, pomagamy.
Nagle jest zderzenie z rzeczywistością, tak? W autobusie, w którym byłem ja, jak jechałem na swoją pierwszą misję, najpierw pociągiem, później autobusem, to byłem jedynym facetem, który jak dostał, wtedy to było 700 zł. Pieniążki na przygotowanie to kupiłem, świeczki, ołówki, proszek do prania, bo mówię, kurwa, jedziemy na wojnę, tak? Na wojnie nie ma takich rzeczy, tak? Byłem jedynym facetem, nici, baterie, tak? I w momencie, kiedy wjeżdżaliśmy w strefę rozgraniczenia ognia, gdzie akurat jakieś dwa dni wcześniej musiał być kontratak, bo wiesz, tuchem z kawałkiem głowy, tam inne rzeczy, to nagle w tych 40 ludzi panika. K***a, gdzie my jesteśmy, to miała być misja pokojowa, nie? Ale nas zrobili w***a. Rozumiesz, taka była reakcja ludzi, bo ludzie byli przygotowani w tych nieszczęsnych Kielcach, że my jedziemy tutaj, wojsko ONZ-u, to jest misja pokojowa, tak? Nikt nie przygotował ich na to, co będzie na miejscu, nie? I powiem ci, że gdyby wtedy im powiedzieli, możecie jechać do domu, to 99% by z tego autobusu uciekło, a pojechał do domu, tak? A to już się nie dało. I dlatego później była taka duża rotacja. Każda misja jest inna, nie? Każdy przyjazd do Polski jest inny. Pierwszy mój przyjazd to było, wiesz, inny świat, nie? Ja byłem akurat pierwszy raz w Bośni i przyjazd do Polski był taki, że no, nie potrafiłem wychodzić z domu, rozmawiać z ludźmi. Musiałem się przystosować, tak? Jesteś w świecie, gdzie jest wojna? Bo to była wojna, to nie była misja pokojowa. U nas się mówiło na to misję pokojową, ale to była wojna. I nagle przyjeżdżasz do świata, gdzie są normalni ludzie. Wszystko funkcjonuje normalnie, a ty przyjeżdżasz z takiego miejsca, gdzie jest, powiedzmy, druga wojna światowa, tak? I człowiek nie umie funkcjonować normalnie, więc na początku jest przyzwyczajanie. Wszyscy mają to, jak wracają z misji, nie? Czyli wiesz, nie śpisz długo, oglądasz filmy, kładziesz się spać nad ranem, budzisz się w południe, nie wychodzisz z domu, a po jakimś czasie się adaptujesz do tego, co jest tu na miejscu. No i starasz się spotykać ze swoimi kumplami, czyli z tymi, którzy wrócili z tobą, tak? Czyli wróciliśmy, jesteśmy ekipą, bo my się rozumiemy, tak? A cała reszta nas nie rozumie.
Szczególnie na początku małżeństwa, to ja się czułam tak, jakbym wiecznie konkurowała z jakąś drugą osobą pod tytułem wojsko i to nie były wyrównane szanse. Mój mąż jest facetem, który się urodził po to, żeby być żołnierzem. Taki typowy wojownik.
Ludzie nie mają świadomości trudnych wyborów, tak? Bo nie rozumiem, że czasami na akcji nie jest nas 100, 200, jest nas 3, 4. Masz 4 wystraszonych ludzi, tak? Młodych wystraszonych ludzi, tak? Do których ktoś strzela, ktoś chce nas zabić, tak? I ty też nie myślisz, co robisz. Jest strach. Pierwsze uczucie to jest to, k***a, dlaczego mnie? Dlaczego ty ch***u strzelasz do mnie, nie? A później jest złość. A po wszystkim, jak już opadną emocje, dopiero myślisz, co zrobiłaś. Na tym to polega. I też jest strach.
Było tak, że na przykład dzwonił i mówił tak, mówi: kochanie, myśl o mnie, módl się, rano ci dam znak, że wszystko okej. No to nie było wyjścia, trzeba było siedzieć w tym oknie i modlić się. Strach, co będzie, gdy jemu się coś stanie, gdy go braknie. To jest na pewno najtrudniejsze, ale zaraz na drugim miejscu jest to, że tak naprawdę to nie możesz na niego nigdy liczyć. bo nie wiesz, czy nie dostanie rozkazu, czy z godziny na godzinę nie będzie musiał gdzieś wyjechać. Tak naprawdę jest ciężko cokolwiek zaplanować i być na 100% pewnym, że się ten plan zrealizuje. Myśmy też różne historie mieli, nieraz żeśmy, wcale nie dlatego, że mąż był na misji, ale dlatego, że był jakiś rozkaz i nikt mnie nie wtajemnicza. Po prostu mąż wchodził do domu, zabierał z sobą plecak i mówił: kochanie, jak będę, kiedyś wrócę, nie wiem kiedy, czekaj i tyle.
Chłopaki wracają i nagle żony nie ma, dzieci nie ma, mieszkanie jest puste. To są te rzeczy, które jeszcze tu dobijają, no tak? Bo jak byłeś taki głupi i pojechałeś, to teraz się martw. Na mnie żona czekała akurat, tak?
Kobieta pozostawiona przez żołnierza w miejscu zamieszkania. Najczęściej to miejsce zamieszkania jest dość oddalone od tego, gdzie mieszkała, gdzie ma rodzinę, gdzie ma krewnych. Staje się rodzajem wojownika. Walczy o każdy dzień taki zwykły, o bezpieczeństwo swojej rodziny i o załatwianie drobnych spraw. Ja ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie Śląskim i przez lata byłam nauczycielem. Potem, kiedy los nas rzucił do Lublińca i nie mogłam znaleźć pracy jako nauczyciel, zatrudniłam się jako pracownik socjalny. Przez jakiś czas byłam kierownikiem świetlicy socjoterapeutycznej, byłam kuratorem sądowym. To były jeszcze czasy, kiedy nie było łączności internetowej, w związku z tym pozostawały tylko telefony, więc to czekanie na telefon, czy zadzwoni, czy nie zadzwoni, czy da znak, że żyje, że nic się złego nie dzieje. No to było takie właściwie każdego wieczoru. Takie zwyczajne sprawy typu, że dziecko jest chore i że samemu trzeba to wszystko ogarnąć, pojechać z dzieckiem do lekarza, wykupić leki i jak gdyby zorganizować, gdzieś zrobić po drodze te zakupy, to wszystko przywieźć do domu i tak dalej. Taka codzienność przesłaniała to wszystko. To gdzieś pod wieczór, kiedy był taki moment odpoczynku, to człowiek zaczynał myśleć. I jak sobie nie znalazł jakiejś roboty, to nieraz myślał potem przez całą noc.
Ty dzwonisz do domu, bo jedziesz na robotę i nie wiesz, czy z niej wrócisz. I kobiety zrozumieją, że coś się dzieje. Wracasz za dzień, za dwa i dzwonisz znowu. My jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają uczucia i przeżywają to, co robią. Sen jest w tym, żebyś nie stała się taka, że przestaniesz to przeżywać. Jak przestaniesz to przeżywać, to znaczy, że to już jest zła ścieżka. Wojna kształtuje dwa typy ludzi. Dobrych i złych. Tam jest wszystko proste, czarne lub białe, tak? Płacą nam za ten ułamek sekundy, zanim naciśniesz spust, że masz zadecydować, co zrobić. Ale właśnie o to chodzi, żeby nie zabijać. Można wziąć do niewoli, można kogoś po... To jest strzał, to jest najgorsza ostateczność. Jak mi kiedyś zarzucali, a bo wy robicie tyle akcji, a nikogo, że się nie zabili. Ja mówię: chłopie, bo to jest sukces, że ja go wziąłem do niewoli i ja go mogłem zabić. A to właśnie wojna nie na tym polega, żeby zabijać. I ci, którzy tego nie rozumieją, nie powinni być żołnierzami. To jest ostateczność, tak? I my nie jesteśmy od tego. My jesteśmy od tego, żeby wykonać zadanie. Przy jak najmniejszych stratach, ale po naszej i tamtej stronie. W swojej pracy mogą się przekonać, że jestem człowiekiem. My też pomagamy. Jak to jest miło pozbierać gościa, który ma wybierzony bebek i flaki leżą przez 7 metrów, tak? Trzeba go zebrać. I on nie jest nasz. On jest obcy. To jest człowiek, któremu trzeba pomóc. Ludzie tego nie rozumieją, bo są idiotami. Bo ktoś im dał papkę do głowy, oglądają internet, grają w te głupie gry. Będąc żołnierzem na tych wszystkich misjach, trzeba się zawsze pilnować, żeby nie stracić tej granicy. Bo dopóki jeszcze jesteś w stanie zrobić taki dobry uczynek, to jak wrócisz do domu, będziesz normalny. A jak nie, to już koniec z tobą. Wrócisz, będziesz piła. Nie będziesz się potrafiła dogadać z rodziną. Czasami przypdolisz żonie, bo ci nerwy puszczą. Już nie jesteś normalna. Ja wróciłem z czystym sumieniem do kraju. Z czystym sumieniem. Byłem tym bohaterem. Zrobiłem dobre czyny, dobre uczynki. I jak to się mówi, jak staję przed lustro, nie muszę się niczego wstydzić. W Iraku byliśmy okupantami, ale to Irakijczyk przyszedł mi dać kurtkę, jak to się mówi, ze skóry w prezencie, bo nic innego nie miał, którą sam robił. I wiem, że moje zdjęcie jest u niego w domu, tak? Bo to jest Bolanda, tak? Jego przyjaciel najlepszy. I to są najlepsze takie dowody. Jak byłem w Bośni, różne rzeczy się widziało. Mieliśmy ludzi, którym woziliśmy jedzenie, dawaliśmy paliwo. Miałem ludzi, którzy wiedzieli, że zginą, a nie chcieli uciekać. Dostałem taką gwiazdkę jeszcze od partyzanta Tito, starego dziadka, na linii rozgraniczenia ognia. On ze swoją żoną wiedział, że zginie, ale on powiedział, że nie ucieknie. Przyszedł do nas, żebyśmy go wsparli jedzeniem, paliwem i uciekaj, nie? Nie. On walczył w II wojnie światowej, on chce zginąć w swoim domu ze swoją żoną. Takie oblicza wojny też poznam, tak? Że ludzie chcą zginąć na swojej ziemi. Mogliby się uratować, ale nie chcą. Nie chcą się tułać. Poznajesz ludzi, którym pomagasz, dajesz jedzenie. Miałem Chorwatów, których w zimie weszli na nasz... Był u nas dwóch tylko. Ja i drugi żołnierz. Coś się dzieje w krzakach. On siadł przy karabinie maszynowym. Ja poszłem zobaczyć. Wychodzą dwie kobiety. Wtedy 5 miesięcy nie widziałem kobiety na oczy. Siedziałem w górach na takim zadupiu. Wystraszone. Jedna w spódnicy. Daliśmy im jeść. Jak już zjadły, zobaczyły, że jesteśmy normalni. Nagle wyszli goście, czyli faceci, pożyli też z nimi. Nakarmiliśmy ich. Radiostacja. Uchodźcom trzeba pomagać, tak? No, byłem wtedy młodym kapralem. A ze sztabu mamy ich wypędzić. Rozumiesz? Dowodzili nami ludzie, którzy w tych górach, gdzie ja siedziałem, nawet nigdy tam nie byli. A podejmowali za nas decyzje. Nie wypędziliśmy ich, przeprowadziliśmy ich na drugą stronę. Wtedy zobaczymy, jak ludzie dziękują za ratowanie życia. No, dawno o tym nie gadałem i się tak trochę wzruszyłem, ale czasami tak się z żołnierzami, no. W swoim mniemaniu zostajesz bohaterem, wracasz do Polski jako bohater. Tu na miejscu niektórzy na ciebie plują, no ale to wiesz, jak na ciebie plują, a są w zasięgu ręki, no to dwa strzały i jest spokój, nie? A jak są w internecie, to nie masz na to wpływu, tak? Ale najgorsze jest to, że my nie możemy powiedzieć tego, co żeśmy robili, nie mamy gdzie tego powiedzieć, ale z drugiej strony ty i twoje sumienie ma być w porządku i dlatego my się spotykamy, nie? U mnie to było tak, że jak jeden kolega był z Karkowa, jeden był z Żegania, ja byłem ze Śląska, tak? Byliśmy z sobą 40 dni w jednym miejscu. Ileś razy się baliśmy, ileś razy coś się działo i po 40 dniach znaliśmy się tak i byliśmy tak zaprzyjaźnieni, jakbyśmy byli z sobą całe życie. Kolega z Żegania się przeniósł na Śląsk, kolega z Krakowa też jest bliżej. On jest chrzestnym moich dzieci, ja jestem chrzestnym jego dzieci. Moi synowie mają imienia moich dwóch najlepszych kumpli. Tak to wygląda. Ale tylko my znamy tamten świat. Ludzie tutaj nie rozumieją tego w ogóle. W ogóle nawet nie można z ludźmi o tym rozmawiać, bo z jednymi jak rozmawiasz, to mówią, że opowiadasz jak film i w ogóle to jesteście wyprani bez uczuć, tak? No a drudzy, no wiesz, mają nas za zabójców, nie? Boli mnie to, że czasami muszę szacunek wywalczyć swoimi rękami. Czyli wziąć klientowi, policzyć zęby. Ćwiczenia z Kanadyjczykami, rozumiesz? Wychodzimy w mundurach i tam cię ludzie zapraszają na piwo, nie? Jesteście bohaterami. Byliście 3 razy w Iraku. Siadajcie. Wy nas bronicie. Tam jest takie podejście. Pojedź do Stanów, jest podobnie. W Australii. A u nas się z ciebie śmieją. Albo cię zaczepiają. Albo ci powiedzą, że jesteś najemniką albo mordercą. Po pierwsze, jesteśmy żołnierzami. Widzisz, ja chciałem być żołnierzem zawodowym. Ale były to czasy komuny, więc mój ojciec powiedział, że a był w Solidarności jeszcze walczący i stwierdził, że lepiej, żebym był złodziejem, jak mam zostać policjantem albo wojskowym. Czasy się zmieniły. Poszedłem do wojska, zostałem tym podoficerem. Ponieważ jesteśmy żołnierzami, to jak padę do cisza, że jedziemy, to jedziemy. Możemy się wycofać, ale gdybym pojechali moi koledzy, ja bym został, coś by się stało, to jest to, że masz do końca życia wyrzut, że gdybym ja był, to mogłoby się tak nie zdarzyć, bo ja to umiem. Mógłbym temu zapobiec. Ludzie tego nie rozumieją. My pracujemy w wąskiej grupie, tak? Całe kilkanaście lat będąc w wojsku pracujemy. Jak ktoś z nas ginie, to nas to bardzo boli, ale to dlatego, że my z sobą przebywamy 24 godziny na dobę, tak? Nie, jak zwykli ludzie przychodzą do pracy na 8 godzin, wychodzą, przeniosą ich na dział, tak? Jak ja jadę na poligon czy na jakieś zadanie, to ja przez miesiąc, dzień w dzień jestem z tymi samymi ludźmi, od rana do wieczora. Razem jem, razem chodzę do kibla, razem piorę, razem się cieszę, razem się smucę. Jestem non-stop z nimi, tak? Dlatego jak ktoś odchodzi, to tak boli. Bo to jest tak, jakbyś straciła żonę albo dziecko. Jestem z kimś 7 lat non-stop w wojsku i jedziemy na misję i nagle dwóch z tych ludzi nie wraca, tak? A poznałem go, jak przyszliśmy do wojska, byliśmy razem na tej kompanii, na tych ćwiczeniach i nagle nie ma go, tak? I to są te takie mocne straty, tak? Bo ludzie tego nie rozumieją, a bo to tylko dwóch żołnierzy. Nie, to jest kawałek z naszego życia, nie? To jest naszych dwóch kumpli, z którymi byliśmy ileś lat razem, dzień w dzień, dzień w dzień. Życie narażamy dla kraju, bo my to robimy dla kraju, nie dla siebie. Lepiej niszczyć wroga na jego terenie niż u siebie w kraju. Ludzie nie rozumieją, że ten konflikt to jest konflikt, gdzie, tak jak mówiłem, walczyłem w Iraku. Problem był w tym, że jak mi mówią, że mordowałeś biednych Irańczyków. Jakich Irańczyków? Ja łapałem ludzi z belgijskim paszportem, z francuskim paszportem, z angielskim paszportem. Łapaliśmy muzułmanów, których wykodowaliśmy tutaj sobie u nas w demokracji, a którzy jeździli na Bliski Wschód później z nami walczyć. Tylko nie mówi się o tym, bo jest to niepoprawnie politycznie, tak? Bo Europa jest poprawna polityczna i w wojny mieszają się politycy. A to się powinno powiedzieć od razu na miejscu, tak? Irakijczyk nie zrobiłby zamachu bombowego, w którym giną dzieci i ludzie, bo to są ich ludzie. Te zamachy robili goście tu od nas stąd. Wysadzali się, zabijając dzieci, które były na poboczu drogi, zabijali Irakijczyków. Bo oni nie byli stamtąd. Oni przyjechali tu z Europy. Ktoś im napłat wody do mózgu w meczecie, który jest oficjalnie otwarty, bo jest demokracja i wszystkie religie mogą u nas być, i pojechał tam zabijać. Niewierny, którym jesteśmy my.
Irek na początku lat 90. jeszcze jako żołnierz służby zasadniczej znalazł się w wojskach UNPROFOR-u w krajach byłej Jugosławii. Bardzo młody człowiek, harcerz. Znalazł się w sytuacji, kiedy jako rozjemcy musieli być między tymi wszystkimi stronami wojny. Przeżył to strasznie. Między innymi właśnie ta wojna nas tak połączyła. Ja wróciłam z takiego dość trudnego rejsu, prawie 5-miesięcznego. On wrócił z wojny i jak gdyby wspólne doświadczenia, trudności życia nas połączyły. Natomiast jak pierwszy raz już jako żołnierz zawodowy jechał na misję do Iraku, po tym co przeżył w Jugosławii, gdzie nie mieli niczego, gdzie nawet czasami nie dowieźli jedzenia, bo jakieś były walki po drodze i tak dalej, gdzie nie mieli nieraz amunicji, czy na przykład jakieś środki zdobywali, prosząc okolicznych mieszkańców. No jak gdyby był bardzo samowystarczalny. I to było niesamowite. Proszę sobie wyobrazić żołnierza, młody chłopak, który wyrusza na wojnę i na tą wojnę bierze jeden gigantyczny worek marynarski, gigantyczny, który trzeba było podnosić w 4 osoby. Wielki plecak, taki wojskowy zasobnik górski. Do tego zasobnika przyczepiony jeszcze jeden plecak. Na brzuchu kolejny plecak. Na plecach ten wielki, na brzuchu taki mniejszy. W prawej ręce miał 3 skrzynki narzędziowe połączone paskami. I w tych skrzynkach narzędziowych były wszystkie narzędzia, jakie mogły się połączyć, łącznie ze szlifierką, z wiertarką, z gwoździami, ze śrubkami, z różnymi kluczami. To wszystko w tych 3 skrzynkach. W drugiej miał gigantyczną taką wojskową torbę, gdzie wziął taśmy, tkaniny, które mogły mu się tam przy... i takie, powiedzmy, bardziej miękkie rzeczy. No i stanął tak w tym przedpokoju z tym wszystkim i mówi: a maszynę jak? Bo on przecież na wojnę ruszał z maszyną domową marki, zresztą Łucznik. Oczywiście maszyną do szycia. Ruszał na wojnę, no bo wiedział, że na wojnie nie będzie niczego, nie dostaną. Bo on był na jednej z tych pierwszych misji, niczego nie dostaną, będą musieli być samowystarczalni. Więc starał się wziąć z sobą wszystko, co mu tylko przyszło do głowy. I stary mówi, a maszynę do szycia to jak? Ona była w takiej torbie. Ja mówię, kochanie, to może przyszyjemy na szybko do niej jakiś pasek i tak sobie zawiesisz jeszcze na szyi. No i wyobraźcie sobie, że tak pojechał.
Moi byli w miarę obszyci na miejscu, robiliśmy zmiany takie na prędce, ale na przykład poprawiałem sprzęt Amerykanum, nie? To, co im się niszczyło, psuło. No oprócz tego, wiesz, przerabialiśmy swoje pojazdy, nie? No i ten cały sprzęt, który wziąłem, się przydał, nie? Praktycznie 2 tygodnie pracowaliśmy na warsztatach i przerabialiśmy pojazdy, czyli montowaliśmy obrotnice, jakieś tam pancerze, półki, inne rzeczy, więc to się przydało, nie? Na zasadzie, wiesz, logistyka miała spawarki, nie miała elektrod, tak? Logistyka miała też szlifierki, ale nie miała tarcz. Stare wojskowe polecenie, jak nie naruchasz, nie będziesz miał, nie? Całą konfigurację tarpa na honkera żeśmy zmienili i to u mnie taki kolega, teraz jest oficerem, bo awansował, kiedy zagrozili nam postępowaniem dyscyplinarnym za zniszczenie samochodu, przygotował dokumentację do tego. No a w zakładach, jak to się mówi, pan pułkownik tą dokumentację wziął i zrobili wtedy honkera Skorpiona na podstawie naszych przeróbek. Był Skorpion 1, później Skorpion 2. Ja najpierw robiłem projekty, ale wojsko ich nie chciało, więc namówiłem moją żonę, żebyśmy zrobili firmę i zaczęli szyć i wdrażać różne rzeczy, tak? Żeby polski żołnierz dostał w końcu profesjonalny sprzęt. Zresztą teraz nawet jak pojedziesz, to oprócz jednostek pierwszego rzutu i to też nie wszystkich, to jest dalej biednie i ubogo. Misje się skończyły, polskie wojsko znowu nie dostaje sprzętu, nie? Teraz mamy znowuż tak zwany nacisk na obronę terytorialną. Czyli nasza armia znowu zostanie z tyłu regularna, tak? Powiem Ci, że teraz jest trochę lepiej, ale jak pogadałem z chłopakami, jak było w Afganistanie, to nie tak do końca lepiej, nie? Na zasadzie, gdyby nie Amerykanie, to znowu bylibyśmy w czarnej, a inni niech już dokończą, gdzie? Rzeczy, o których mówiliśmy w latach 2000 roku, teraz dopiero wchodzą do wojska. Zobacz, ja sobie przeróbki karabinu maszynowego robiłem kilkanaście lat temu, a UKM 2012 nowy z szynami, z tym dopiero ma wejść do wojska, tak? No zobacz, 20 lat, gdzie miałem swój chwyt, swoje szyny. Teraz akurat byłem w fabryce, bo robiłem program z karabinem, tak? Z tym już poprawionym, że tam jest oszynowanie z przodu, możliwość podpięcia latarki, chwytu przedniego, lasera i tam paru innych rzeczy, nie? No to jak chcesz to ocenić? Cały czas jesteśmy kilkadziesiąt lat w tył. Przygotowujemy się teraz do wojny, która już była. Następna nie będzie taka sama.
Ciąganie mnie w wojsko zaczęło się już w czasach, kiedy mąż jeszcze służył, bo była taka potrzeba chwili, że mąż miał mnóstwo świetnych pomysłów i trzeba je było w jakiś sposób realizować, stąd powstała nasza firma. Mąż jeszcze pracował w wojsku, więc nie mógł jak gdyby prowadzić biznesu, więc musiałam zrezygnować ze swojej wcześniejszej pracy i założyć firmę. No jak założyłam firmę, no to już powoli mnie to wszystko zaczęło wciągać. Zresztą zaczęliśmy naprawdę z grubej rury, bo zaczęliśmy od wyburzania metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych. Ja się musiałam w ciągu bardzo krótkiego czasu nauczyć rzeczy takich, które po prostu raz, że kobiety rzadko wiedzą, dwa, że jakoś w społeczeństwie się utrwaliło, że kobieta, no kto to widział kobietę? Musiałam zdać egzaminy w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia w Zielonce. Tam też byłam jedyną kobietą. No to jakoś mi się udawało. Zresztą nigdy nie miałam takiego poczucia, że mam fuksa albo że mnie jako kobietę lepiej traktują. Nie, nie, nie. O, wprost przeciwnie. Jak tu przyszła jedna rodzynka, no to dajmy jej popalić. Jeszcze jak mąż pracował w wojsku, to też jak gdyby nauczyłam się przy nim strzelać, pozdawałam wszystkie egzaminy i tak dalej. Zostałam instruktorem strzelectwa, zostałam sędzią sportowym. Jak gdyby, jak mąż jeszcze służył, to powoli mnie wciągał w tą taką, może niekoniecznie działalność związaną z wojskiem, ale bardziej z takim wojowaniem. Wchłonęło nas to na tyle, że obydwoje mamy takie charaktery, że ja sobie już kompletnie nie wyobrażam, jakby to mogło być inaczej. Mamy strzelnicę w środku lasu w bunkrze przeciwatomowym, który kiedyś był jednym z elementów systemu łączności troposferycznej Układu Warszawskiego, byłego. Na naszym podwórku stoi berdem. Jakieś tarpany, jakieś łazy.
Ja kiedyś zamarzyłem, że zrobię muzeum związane z polskimi siłami specjalnymi, ale będzie to Muzeum Sił Specjalnych, ponieważ mam przyjaciół w Legii Cudzoziemskiej, w Armii Amerykańskiej. Na przykład teraz z legionistami załatwiłem, że dostanę cały przekrój mundurów, które były w Legii, tak? Więc będzie sala poświęcona legionistom i kilku moim kumplom stamtąd. Z zielonych beretów teraz dostałem część mundurów wyjściowych od moich znajomych, plus dostanę ich medale i dyplomy, które dostali. Też są to Polacy z pochodzenia, więc będzie taka fajna, wiesz... Zastanawiam się, jak to nazwać, tak? Ponieważ wszyscy ci ludzie to są Polacy z pochodzenia, tak? Legionista to jest Polak, gość z Bundeswehry to jest Polak, gość ze Stanów to jest Polak i dostaje cały taki, wiesz, staw. Plus załatwiłem sobie mundury od swoich kolegów, tak? Wyjściowe, polowe, żeby każdy był przypisany do jakiejś historii, tak? No i teraz załatwiam sprzęt jeszcze do tego. Mam nadzieję, że mi się uda to w tych bunkrach zrobić, bo mam projekt na te bunkry, tak? Każde pomieszczenie w danym schronie, a jest ich bardzo dużo, chciałem wykorzystać jako salę tematyczną, gdzie będzie odpowiednia wystawa i w największych salach zrobione dioramy, odwołując się do jakiejś tam sytuacji, która się wydarzyła rzeczywiście, tak? Można będzie wejść, dotknąć, ktoś będzie chciał strzelić z takiej broni, jak jest na wystawie, będzie mógł wejść do strzelnicy, która będzie w bunkrze obok, będzie mógł postrzelać. Ktoś będzie chciał się przyjeżdżać Humvee, strzelić z Humvee jak najbardziej, z Berdema jak najbardziej. Wszystko będzie na miejscu, tak? Plus do tego pole, gdzie będzie można rozbywać rozgrywki paintballowe, mały ośrodek, tory takie do survivalu, wiesz. No mam na to pomysł.
Nie wiem, mnie to się już teraz nie wydaje takie nietypowe. Ja już w to tak głęboko weszłam, że ja sobie nie wyobrażam, żebym mogła wrócić do tego, co robiłam wcześniej, czyli bycia nauczycielem, bycia pracownikiem socjalnym. Nie, ja już tak daleko zaszłam, mnie to pasuje. Łatwo jest założyć koszulkę z napisem Bóg, honor, ojczyzna, wytatuować sobie na ramieniu znak Polski walczącej i mówić jestem patriotą. A prawdziwy patriotyzm polega na tym, że człowiek działa całym swoim życiem na korzyść państwa, w którym mieszka.
W latach 80. to my jeździliśmy palić świeczki do dziadka, czyli do Piłsudskiego, tak, na noc listopadową do Warszawy, palić świeczki powstańcom, co nie było wtedy tego i można pałą było zarobić. Rozumiem, że oni teraz są bohaterami, bo pójdą i oplują pomnik żołnierzy Armii Czerwonej. Co to za bohaterstwo? Nasz kraj ma to do siebie, że zapomina szybko o bohaterach. Zobacz, o bohaterach II wojny światowej czy innych rzeczy. Też o nich ludzie zapomnieli. Przypominali się nam w niektórych okazjach, ale tak na co dzień ludzie o tym zapominali. I o nas też zapomnieli.